Na ostatnich kazaniach rozważaliśmy tematy takie jak niezdrowe czy niebiblijne pragnienie, zawiść i współzawodnictwo. Również w takim aspekcie, można powiedzieć, grzesznym, dążenia do zaspokajania jakichś własnych niezdrowych, niebiblijnych pragnień. Dzisiaj przechodzimy do czwartego z tematów, w którym zamkniemy tą serię, czyli ambicji. I musimy sobie przypomnieć, czego się do tej pory nauczyliśmy. Mówiliśmy, że istnieje pewien rodzaj pragnienia, z którym każdy z nas musi się zmagać. Pragnienia, które prowadzi do zawiści. Jeżeli Bóg nie da nam łaski, abyśmy byli zdolni ujrzeć własną zawiść, to będziemy dążyli do takiego niezdrowego współzawodnictwa motywowanego w grzeszny sposób. To z kolei będzie prowadziło do niezdrowej ambicji, która znowu z kolei rodzi niezdrowe pragnienia i tak dalej, to koło się zamyka. Pragnienie, zawiść, rywalizacja, ambicja i potem znów pragnienie, zawiść, rywalizacja, ambicja to błędne koło, które być może nawet czasami nam towarzyszy, ale które musimy przerwać, rozprawiając się z każdym z tych grzechów. I dzisiaj zakończymy serię na ten temat. Jako wstęp niech posłuży nam tekst z Ewangelii Łukasza, 14 rozdział, 7 werset. Od 7 wersetu przeczytamy. Łukasza 14, od 7 wersetu. Następnie, gdy zauważył, mowa o Panu Jezusie, jak obierali pierwsze miejsca, powiedział do zaproszonych podobieństwo, tak do nich mówiąc. Gdy cię ktoś zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, bo czasem zjawi się ktoś znaczniejszy od ciebie, także zaproszony. Wtedy przyjdzie ten, który ciebie i tamtego zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca i wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce. A gdy będziesz zaproszony i pójdziesz, usiądź na ostatnim miejscu. Gdy zaś przyjdzie ten, który cię zaprosił, rzecze do ciebie, przyjacielu, usiądź wyżej. Wtedy doznasz czci wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Powiedział też do tego, który go zaprosił, gdy dajesz obiad albo wieczerze, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby ci czasem i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają czy czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że objawiasz nam mądrość pochodzącą z góry, z której chcemy czerpać, której chcemy się uczyć. Panie, wyznajemy, że wciąż brakuje nam właśnie tej duchowej mądrości, mądrości pochodzącej od Ciebie. Wciąż towarzyszą nam te rzeczy, o których mówimy. Jakieś niezdrowe pragnienia, zawiść, niebiblijna rywalizacja czy niezdrowa ambicja. Prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy porzucali te rzeczy, jednocześnie dali się prowadzić Tobie, Twojemu Duchowi. Błogosław, Panie, ten czas, kiedy teraz wokół Twojego Słowa będziemy uczyć się u Twoich stóp, Twojej mądrości. Amen. Czytamy, że Jezus został zaproszony na ucztę jednego z przedniejszych faryzeuszów. Pierwszy werset 14 rozdziału o tym mówi. Czytamy, że gdy Jezus wszedł w sabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów, aby spożyć posiłek, oni go podpatrywali. W domu jednego z tych przedniejszych faryzeuszów czytamy, że uzdrawia człowieka chorego na puchlinę. Po czym czytamy, że nasz Pan zauważył, że zaproszeni goście zaczynają zajmować miejsca przy stole. I w ówczesnym świecie sposób, w jaki zasiadano do posiłków, związany był z kwestią honoru i wywyższenia. Ktoś, kto siedział blisko gospodarza, uważany był za kogoś ważnego, kogo z kim gospodarz ma bardzo dobrą więź. Także były więc miejsca, w których zwyczajowo siedział ktoś najważniejszy. Oczywiście nie były podpisane, ale ten, kto czuł się ważniejszy, po prostu siadał na tych miejscach. Można to przyrównać do sytuacji, kiedy kiedy wchodzicie do samochodu kogoś, jako pasażerowie, jest was więcej niż jedna osoba i nagle ktoś, kto czuje się, powiedzmy, najważniejszy, na ogół to jest najstarsza osoba, ale czasami tak jest, kto, po prostu kto czuje się najbardziej zacny, mówi, siadajcie do tyłu, ja usiądę z przodu. Problem jest taki, że może się okazać, że właściciel pojazdu zwróci mu uwagę i powie, nie, nie, ty usiądź do tyłu, z przodu usiądzie inna osoba. I wówczas zostanie zawstydzony. Jezus używa tej ilustracji, czy tego przykładu jako ilustracji służącej zobrazowaniu prawdziwego wywyższenia. I uczy, że drogą do wywyższenia jest uniżenie. Także była to lekcja nie tyle dobrych manier, właściwego zachowania przy stole, co napomnienie przede wszystkim dla żydowskich przywódców, którzy siebie samych uważali za najbliższych przyjaciół Pana Boga. I mam wrażenie, że dzisiaj jest całkiem podobnie w naszych takich codziennych interakcjach. Zasiadanie na przyjęciu, na konferencji, na spotkaniu towarzyskim, blisko kogoś znanego, kogoś uznanego, jest przejawem takiej nobilitacji, być jakimś ważnym. Tak, kiedy ktoś zasiada blisko biskupa jakiegoś, kiedy ktoś zasiada blisko znanego muzyka, aktora, tak od razu rośnie w oczach innych. Tak, wow, piłeś piwo z, nie wiem, z Krzysztofem Cugowskim z budki suflera. Wow, Bogusław Linda powiedział do ciebie, trzymaj się chłopie. Biskup jakiś tam uznany pamięta twoje imię. I do tego jeszcze, jeżeli uda nam się zaprosić na naszą imprezę, na nasz bankiet kogoś znanego, to już w ogóle mamy stałe miejsca w salonach. Jezus powiedział, że nie w taki sposób powinniśmy myśleć o własnej chwale. Nie od tego zależy nasza wartość i nasza chwała. W domu faryzeusza Pan Jezus zobaczył pewne grono ludzi, którzy właśnie ostentacyjnie manifestowali swoją pozycję, gdzie tylko się da, szukając miejsc, gdzie będą mogli zbierać własne honory. Także zobaczcie, że ich pozycja służyła do tego nie, aby służyć innym, pomagać innym, ale żeby sami mogli odbierać zaszczyty. Także są tacy ludzie, dla których podstawową przyjemnością, na przykład społeczności przy stole, czy jakichś imprez towarzyskich, jest fakt rozgłaszania własnych zasług i własnych godności. Nie potrafią pokornie cieszyć się ucztą, pokornie cieszyć się towarzystwem innych ludzi, nie chcą pozwolić, żeby gospodarz ich wyróżnił, sami chcą to zrobić, tak? Bo sądzą, że przecież zasługujemy na to. Jakże mogłoby się odbyć jakieś spotkanie bez ich historyjek, anegdot, żarcików, opowieści? Chcą być w centrum zainteresowania wszystkich. Czują, że bez ich uwag, bez ich komentarzy rozmowa pójdzie zupełnie w innym kierunku, na co nie mogą pozwolić. Także pewnie znacie takie osoby, mam nadzieję, że do nich nie należycie, ale takie historie się zdarzają. I oczywiście, nie ma nic złego na przykład w byciu towarzyskim. Nie ma nic złego nawet w samych tytułach czy pozycji, jaką ktoś zajmuje. Jeżeli ktoś ma przed nazwiskiem tytuł DR, doktor, albo prof, profesor, to jeszcze nie znaczy, że musi być jakimś nadętym bufonem z wybujałą ambicją i wysokim mniemaniem na swój temat. I podobnie rzecz się ma ze stanowiskami na jakichś szczeblach politycznych, z duchownymi, tak zwanymi, z dyrektorami czy prezesami firm. Samo stanowisko czy tytuł jeszcze nie musi nas czynić ludźmi chodzącymi z głową w chmurach. Pytanie brzmi, jak używasz swojej pozycji, swojej funkcji? Czy aby służyć Bogu i ludziom? Czy aby szukać okazji do autopromocji, do szukania własnego poklasku i uznania? Jeżeli uważasz się za ciekawą osobę, za osobę pełną humoru, interesującą dla innych i zasiadasz w jakimś centralnym miejscu, żebyś mógł wszystkich widzieć, żebyś mógł wszystkich raczyć swoimi żartami, to może się zdarzyć, że gospodarz imprezy albo organizator imprezy przesunie cię w inne miejsce. Dlatego lepiej jest zasiąść na mniej zacnym miejscu, po to, żeby przy aplauzie wszystkich, to mówiąc obrazowo, zająć miejsce widoczne czy szczytowe. I to jest ciekawa obserwacja, dlatego że Jezus nie mówi, że chęć bycia wielkim w Królestwie Niebios jest czymś złym. Sam mówił w Ewangelii Mateusza 5,19: ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwanie w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Problemem nie jest chęć bycia wielkim w Królestwie Niebios. Przy innych okazjach nasz Pan nawet uczył, jak do tego dążyć. Mówi nam, jak żyć w taki sposób, aby to robić w sposób podobający się Bogu. Jeżeli chcesz szukać własnej chwały i to jeszcze w niewłaściwy sposób, ostatecznie będziesz poniżony. Jeżeli natomiast chcesz być wywyższony, to rób to dobrze. Czyli naśladuj pokorę i uniżenie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I nasz fragment kończy się właśnie taką puentą. Kto bowiem się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. Czyli zobaczcie, Jezus nauczał tutaj, w podobieństwie oczywiście, na temat pewnego rodzaju uniżenia. Uniżenia, które obiera pewną taktykę po to, żeby zostać wywyższone. Jednocześnie, jeżeli dobrze rozumiemy słowa Jezusa, powinniśmy widzieć w tym sprytnym uniżeniu prawdziwe uniżenie. Także nie jest to trik, to jest coś, o czym Jezus mówi otwarcie. Mówi o uniżeniu w celu bycia wywyższonym. Także jeszcze raz powtarzam, chęć bycia wywyższonym nie jest zła ani grzeszna. Bóg nawet chce nas wywyższyć, chce udzielić nam chwały, bo jesteśmy koroną Jego stworzenia. Cały problem polega na tym, w jaki sposób dążymy do chwały. Jak chcemy ją zdobyć i osiągnąć. Słowa Jezusa w naszym fragmencie to jest ilustracja z Księgi Przypowieści. Ilustracja słów z Księgi Przypowieści 25,6, kiedy czytamy: nie chełp się przed królem i nie stawaj na miejscu możnych, gdyż lepiej jest, gdy oni ci powiedzą: posuń się wyżej, niż żeby cię miano poniżyć przed księciem. Lepiej jest, gdy oni ci powiedzą: posuń się wyżej, niż żeby cię miano poniżyć przed księciem. Jezus powtarza dokładnie te słowa z Księgi Przypowieści 25,6. Jest taka piosenka o ambicji. Nie pamiętam, kto ją napisał. Chyba zespół Deadlock w latach 80. Która jest często śpiewana na jakichś koncertach rockowych, ale niedokładnie oddaje biblijne nauczania na ten temat. I sądzę, że też na jej przykładzie warto zilustrować pewną biblijną prawdę na temat samej ambicji. Tekst tej piosenki brzmi mniej więcej tak. Twoja ambicja zabija ciebie, ambicja to twój Bóg. Ja nie gram, ja nie przegram, bo nie mam żadnej ambicji. I potem refren jest: ambicja to twoja szalona religia, twoja ambicja zabija ciebie. Tak, ambicja zabija ciebie, ambicja to twój Bóg, ja nie gram, więc nie przegram, bo ja nie mam żadnej ambicji. Autor tej piosenki sprzeciwia się ambicji jako takiej, ale zobaczcie, że jeżeli nie mamy żadnej ambicji, bo tutaj nie mówię o tym, żebyście się wyzbyli wszelkich ambicji, ale jeżeli nie mamy żadnych ambicji, to jesteśmy jak roślinki. Wegetujemy. Także ten tekst, który przytoczyłem, w istocie jest taki, można powiedzieć, nihilistyczny. Biblia nie zachęca nas do wyzbycia się wszelkich ambicji. Biblia zachęca nas do wyzbycia się pewnego rodzaju ambicji. Ambicji bycia ponad innymi, zaspokajanej w próżny sposób, w sposób pełen pychy. I Biblia wiele razy mówi, że Bóg się sprzeciwia pysznym, ale łaskę daje pokornym. Wiele razy o tym mówił Jezus, wiele razy o tym mówili apostołowie. Bóg daje łaskę pokornym, natomiast pysznym się sprzeciwia. Jeżeli sam siebie wywyższasz, zostaniesz poniżony. Lepiej, żeby to inni ciebie chwalili, niż żebyś miał to robić sam. Jeżeli jesteś w czymś dobry, to nie ma siły. Na pewno inni to zauważą. Naprawdę inni nie potrzebują twoich własnych pochwał, żeby zauważyć, że jesteś w czymś dobry czy dobra. I tutaj ciekawa sprawa. Ja mam wrażenie, że ogólnie nasza kultura jest jednak ukształtowana przez Jezusa, przez nauczanie Jezusa pod tym względem. Oczywiście pewne jednostki wyłamują się z tej zasady, ale myślę, że ogólnie ludzie wiedzą, że taka buta, autopromocja, taka na maksa wręcz do przesady jest źle widziana. Że zasady sprawiedliwości, jakiejś takiej względnej cichości, o której nauczał nas Pan, nasz Pan, można zauważyć w jakichś współczesnych zwyczajach, manierach, które zresztą były obce starożytnemu światu. I to oznacza, że musimy uważać, dlatego że jest wielu ludzi, którzy wiedzą, jak realizować swoje cele, manipulując innymi. Czyli wiedzą, że muszą się usunąć na bok, wiedzą, że muszą być niewidoczni, nie potrzeba im wcale poklasku, nie potrzeba im pierwszych miejsc na okładkach gazet, żeby czuli się prawdziwymi władcami sytuacji. Tak? Wystarczy, że będą gdzieś, w cudzysłowie, w cichości, z niewidocznego miejsca sterować i kontrolować sytuację. Tak? Nie pragną, żeby mówiły o nich telewizyjne wiadomości, informowały okładki gazet. Wystarczy, że pewna rzeczywistość, którą pragną kontrolować, będzie kręciła się wedle ich zasad. Chęć poklasku według standardów świata jest grzeszna i zła. Uczmy się cichości, uczmy się zabiegania o chwałę według metod Jezusa. Tak, to jest coś naturalnego. Pragniemy uznania, tak? Pragniemy bycia uznanymi, pragniemy bycia zauważonymi, pragniemy bycia uważanymi za wyjątkowych, szczególnych. To nie jest nic złego. Dążmy do tego jednak w biblijny sposób, poprzez pokorę i uniżenie. I tutaj musimy wiedzieć, co w tej dziedzinie jest naszym największym przeciwnikiem. Przeciwnikami nie są inni ludzie, którzy chcą nas jakoś stłamsić. Przeciwnik znajduje się tutaj, w naszych sercach. List Jakuba, 3 rozdział, 14 werset. Od 13 może przeczytamy. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi. Tak, jeżeli uważasz się za dobrego i rozumnego, pokaż to uczynkami, a nie chełp się tym, że taki jesteś. Nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeżeli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna, bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Czyli Jakub mówi, jeżeli kieruje tobą zazdrość, kutliwość, to przynajmniej nie idź dalej i nie przechwalaj się, nie kłam. Nie przedstawiaj innym własnego wizerunku jako dobrego człowieka, jako solidnego pracownika, rzetelnego fachowca. Po prostu zamilknij. Rozpraw się najpierw ze swoją zazdrością i chorą ambicją. Tak, to jest właśnie ten rodzaj zawiści, ambicji, które przychodzą nie z nieba, nie z góry, ale z samego piekła. I to one powodują, tak jak Jakub mówi, wszelki niepokój i zły czyn. Ta walka, ta ambicja przychodzi z miłości do honorów, z miłości chwały, która jest powiązana z nienawiścią drogi, której żąda od nas Bóg. Tej drogi, Bożej drogi, taki człowiek nienawidzi, ponieważ Boża droga wiedzie przez głębokie doliny. I żyjąc wiarą, powinniśmy pamiętać, że droga do chwały zmartwychwstania wiedzie przez wierną służbę i uniżenie. Pamiętacie, droga Izraela do ziemi obiecanej była ciężka. Zobaczcie, to nie była droga wśród wspaniałych drzew, wśród górskich potoków. I wyciągnijmy z tego wnioski dla nas samych. Oczywiście pragnijmy wejścia do naszej ziemi obiecanej. Pragnijmy chwały zmartwychwstania. Miejmy te ambicje, tak? Ale dążmy do nich według Bożych standardów. Niektórzy sądzą, że żyjemy w takim piramidalnym świecie. Także świat jest tak skonstruowany, że na jego szczycie może zasiadać tylko jedna osoba. Jeżeli ktoś w taki sposób myśli o świecie, albo co gorsza, że on, ta osoba, może ten szczyt zajmować, to jest to myślenie z piekła rodem. Bóg stworzył bogaty, uporządkowany, można dodać, organiczny świat z nieskończonym szeregiem opcji dla ambitnych, pobożnych ludzi. Także jeszcze raz, nie chodzi o kastrację nas z ambicji, ale o to, abyśmy nasze ambicje realizowali we właściwy sposób, a niestety nie zawsze tak jest. I tutaj myślę, że są trzy rzeczy do rozpoznania. Znowu używając ilustracji, tym razem z muzyki, dziedziny muzyki. Trzy rzeczy zapamiętajmy. Bóg jest mistrzem i kompozytorem utworu, który można przyrównać do świata. Tak, ten utwór to jest świat, który stworzył, ale Bóg jest jego autorem, kompozytorem i mistrzem. Po drugie, Boża symfonia staje się coraz bardziej piękna z czasem. Coraz bardziej rozbudowana, coraz piękniejsza. I po trzecie, najbardziej taka praktyczna rzecz dla nas, jeżeli chcesz żyć radosnym życiem, musisz rozpoznać, do jakiego instrumentu jesteś przeznaczony. I nie zaczynaj w zachłanny sposób od skrzypiec. Na skrzypce, jeżeli masz takie ambicje, przyjdzie czas. Natomiast niebiblijna ambicja będzie ci mówiła, to ty jesteś mistrzem i kompozytorem. To ty powinieneś zacząć od skrzypieć na dzień dobry. Niech inni zauważą twoje solówki. Przyćmij innych instrumentalistów. Inni instrumentaliści to w rzeczywistości twoi rywale, a w najlepszym wypadku pomocnicy do twojej samorealizacji. Znów, jest to myślenie z piekła rodem. We wprowadzeniu do dyskusji na temat darów duchowych apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze, Rzymian 12:3. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Paweł wzywa nas, byśmy nie rozumieli o sobie więcej, niż należy rozumieć, abyśmy rozumieli z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg udzielił. Innymi słowy, niech każdy z was zna swoje miejsce w Bożym świecie. Pobożna ambicja oznacza, że Bóg, rozpoznanie, że Bóg stworzył nas każdego w inny sposób. Nie musimy stać na szczycie piramidy. Pobożna ambicja rozpoznaje, że przyrównując to znowu do ilustracji z księgi Nehemiasza, że Bóg stworzył, że, tak jak Izraelici, pamiętacie, budowali mur, odbudowywali mur. Każdy z nich miał swoją część muru, którą odbudowywał. Niebiblijna ambicja powie, ja chcę odbudować całość. Ja chcę wszystkim pokazać, jak to się robi. Ja jestem w tym najlepszy. Ja chcę przejąć odpowiedzialności innych. Ja tu jestem gwiazdą. Pobożna ambicja powie, tak, chcę budować mur, chcę najlepiej, jak potrafię, odbudować tą część muru, do której jestem przeznaczony. Nie musimy stać na szczycie tej piramidy. Pobożna ambicja oznacza, że ten, który uniża siebie samego, zgodnie z Bożym Słowem, odnajdzie siebie ubłogosławionego do maksymalnej pojemności, jak tylko jego zdolności i powołanie pozwolą. Chcieć więcej niż to jest chwytanie się właśnie tego złego rodzaju ambicji. Puśćmy się jej. Bóg nie tylko daje pozytywne obietnice, kto się uniża, będzie wywyższony, ale daje też negatywne obietnice. Czyli jeżeli się pchasz na sam przód, to Bóg cię dostrzeże i posadzi cię jako ostatniego. I wówczas będziesz zawstydzony. Pamiętacie, kiedy uczniowie szli z Jezusem? W ten sposób właśnie dyskutowali. Który z nich jest najważniejszy? Jezus właśnie w ten sposób mi odpowiedział. Będziesz zawstydzony, jeżeli się pchasz na pierwsze miejsca. Podsumowując to, o czym powiedzieliśmy. Po pierwsze, miejmy ambicje. Tak, człowiek bez ambicji jest jałowy, jest wysuszony, również duchowo. Jest jak, jeżeli widzieliście film Władca Pierścieni, to taki człowiek bez ambicji jest jak król, który znajdował się we władzy, już nie pamiętam jego imienia, był taki król, który znajdował się we władzy Sarumana, który był taki po prostu jałowy, wysuszony, siedział na tronie i jego jedyną czynnością było siedzenie na tronie. Tak długo jak czarodziej, jak on się nazywał? Gandalf. Nie uwolnił go spod władzy diabła. Nie bądźmy takimi wysuszonymi chrześcijanami, ale miejmy ambicje, miejmy duże ambicje. Ambicje adekwatne też do naszej możliwości, do naszych możliwości, naszego powołania i realizujmy te ambicje nie w taki sposób, że teraz, nie wiem, zajmiemy miejsce przy jakiejś wpływowej osobie albo sami o sobie napiszemy wspaniały poemat. Rozpoznajmy też czas do realizacji pewnych zadań. Tak? Miejmy ambicje, ale czasami musimy rozpoznać, że na niektóre rzeczy trzeba poczekać na bardziej dogodny czas. Musimy poczekać na rozwinięcie własnych umiejętności, na dobranie właściwych współpracowników. Tak? Spokojnie, nie spieszmy się. Ambicja musi iść w parze z rozsądkiem. Zobaczcie, Jezus miał ambicje. Miał ambicje, ale nie spieszył się. Wiedział, że na wszystko jest właściwy czas. Strzeżmy się też ambicji wynikającej z zawiści. Tak? Czyli on jest szanowany, on jest uznany, chce taki być, najlepiej zajmując jego miejsce. Chce siebie wywyższyć, poniżając jego. I na koniec spoglądajmy na Chrystusa. Tak jak powiedziałem, on miał cel, miał ambicje, można powiedzieć ambicje odkupienia swoich owiec, objęcia panowania w niebie, ale realizował te ambicje nie w zachłanny sposób, do czego zresztą namawiał go szatan, ale w sposób, można by powiedzieć, nie rzucający się w oczy. Wiernie, kawałek po kawałku, krok po kroku, bez pośpiechu, w postawie miłości i uniżenia wobec innych ludzi. Także zachęcam do tego, do naśladowania naszego Pana. To uwolni nas od takiej jałowej, wysuszonej duchowości, bez żadnych ambicji. Powinniśmy mieć ambicje, aby nasz Kościół rósł, abyśmy my rośli jako dojrzali chrześcijanie, aby nasze dzieci dojrzewały w Chrystusie. Powinniśmy mieć ambicje związane, nie wiem, z planami zawodowymi, własnym rozwojem, rozwijaniem własnych umiejętności, ale dążmy do tego w sposób pełen pokory, uniżenia, rozpoznawania własnych możliwości, kawałek po kawałku, krok po kroku, bez pośpiechu, z modlitwą. I do tego zachęcam siebie, każdego z nas. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty malujesz przed nami ten chwalebny obraz przyszłości świata i naszej przyszłości w samej wieczności, u Twojego boku. Panie, mamy tę ambicję, aby przebywać z Tobą, abyśmy upodabniali się coraz bardziej do obrazu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Chcemy być ludźmi, którzy stawiają sobie też wysokie cele, ale cele adekwatne do własnych możliwości. I abyśmy, Panie, realizowali je w sposób wierny, nie rozpychając się jakoś łokciami, ale z wiarą, dlatego że chcemy chodzić w wierze, a nie w widzeniu. Panie, dziękujemy Ci, że Ty obiecujesz też, że właśnie cisi odziedziczą ziemię. Panie, chcemy naśladować charakter Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Chcemy dążyć do dojrzałości. Modlimy się, Panie, o wzrost każdego z nas w wierze, wzrost naszego Kościoła. Modlimy się o dojrzałość każdego z nas, jeśli chodzi o jakieś własne umiejętności, własne możliwości. Prosimy Cię, Panie Boże, abyś nas używał, aby zmieniać świat wokół nas, zaczynając od własnego podwórka. Prosimy Cię, Ojcze, abyś dawał nam do tego siły, abyśmy, kiedykolwiek przyjdzie jakieś zniechęcenie, abyśmy nie wyzbywali się tych naszych planów, ambicji, abyśmy po każdym upadku powstawali i szli dalej, odważnie, naprzód, z Tobą. Modlimy się o to przez imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.